Moi drodzy, chciałabym, abyśmy w dzisiejszym kazaniu, abyśmy wszyscy tak naprawdę mieli swój udział, żebyśmy nie tylko ja tutaj gdzieś stojąc z przodu, ale żebyśmy wszyscy wspólnie dzisiaj brali udział, wgłębiali się, może zabierali nawet głos, na ile to możliwe w dzisiejszym kazaniu. I na początek mam taką prośbę, żebyśmy otworzyli Biblię na psalmie 147. Będzie to psalm, który będzie nam towarzyszył dzisiaj przez całe kazanie. Dlatego myślę, że warto, żebyśmy mieli tekst tego psalmu przed oczyma. I kiedy będziemy czytać ten psalm, być może jest jakaś osoba, która chciałaby go przeczytać na głos. Jest osoba, która chciałaby go przeczytać. Masz Biblię czy podać ci? Proszę. Psalm 147. Oddaję ci. O, jak to dobrze grać naszemu Bogu. Jakie to wspaniałe. Piękna jest pieśń chwały. Odbudowuje Jerozolimę. Gromadzi rozproszonych z Izraela. Jest lekarzem złamanych serc. Jest tym, który opatruje ludzkie rany. On wyznacza liczbę gwiazd. Wszystkim nadaje imiona. Wielki jest nasz Pan i potężny w swej mocy, a Jego mądrość jest niezgłębiona. Pan wywyższa pokornych, a bezbożnych poniża aż do ziemi. Śpiewajcie Panu z wdzięcznością. Cię naszemu Mistrze. On zasnuwa niebiosa obłokami, przygotowuje dla ziemi deszcz i sprawia, że góry porastają trawą. On daje bydłu pożywienie i karmi młode kruki, gdy go wzywają. On nie zachwyca się siłą rumaka, nie robią na nim wrażenia mięśnie męskich nóg. Pan darzy sympatią tych, którzy się go boją i którzy pokładają nadzieję w jego łasce. Uwielbiaj Pana, Jerozolimo, Syjonie, twojego. To On wzmocnił zasuwy twoich bram. Błogosławim twym dzieciom mieszkającym pośród ciebie. On zapewnia twym granicom pokój i karmi cię najlepszą pszenicą. On posyła swój rozkaz na ziemię, a szybko biegnie jego słowo i zsyła śnieg, niczym kłębki wełny, sypuje szron. Rozrzuca grat jako kruchy. Przed jego mrozem czy ktoś się ostoi? Posyła również swe słowo i sprowadza odwilż. Wionie swym wiatrem i płyną wody. On też oznajmił Jakubowi swe słowo, wprowadził swe ustawy i prawa w Izraelu. Nie uczynił tak innemu narodowi, dlatego nie znają one jego postanowień. Alleluja.
Przyznacie, że piękny psalm. Dziękujemy, Kasiu. Piękny psalm. I chciałabym, abyśmy porozmawiali, abyśmy wspólnie tutaj ważyli, jaki jest Bóg, jaki obraz Boga ukazuje nam ten psalm, jakie cechy Boga, kiedy czytaliśmy ten psalm, mamy go przed oczyma, jeśli albo właśnie tutaj w Bibliach, albo w telefonach mamy Biblię, można wyświetlić również psalm tutaj. Jaki obraz Boga, jakie cechy Boga wyłaniają nam się, kiedy przeczytaliśmy ten psalm? Jakie macie propozycje? Bóg jest wszechmogący. Ogarnia, czytaliśmy tu o Bożym stworzeniu, tak? Ogarnia swoją potęgą całe stworzenie. Wszystkim kieruje. Jakie jeszcze cechy? Jest sprawiedliwy, tak? To nie golenie tutaj męża, tak? Czy siła rumaka sprawiają na nim wrażenie, tak? Co jeszcze? Co jeszcze? Jest sprawiedliwy, jest wszechmocny. Wielki, potężny, mądry. Czytamy, że jego mądrość jest niezgłębiona. Jego mądrość jest niezgłębiona. I psalm ten pięknie nam opisuje Boże stworzenie. Pięknie opisuje nam Boże stworzenie. I w tym stworzeniu, w tej harmonii, w tym planie Boga widać jego mądrość. niezgłębioną mądrość. Wszystko ze sobą gra, tak? Wszystko ma swój cel. Widzimy, że on dba również o swoje stworzenie. Zgadzacie się ze mną? Daje krukom, że tak powiem, pożywienie, tak? Gdy go wzywają. Troszczy się o ludzi. Troszczy się również o ludzi. Tutaj czytamy, wywyższa pokornych, tak? Bezbożnych poniża do ziemi, jest sprawiedliwy, to o tym powiedzieliśmy. Co jeszcze? Jaki jeszcze obraz? Co jeszcze? Jakie jeszcze cechy tutaj widzicie, dostrzegacie? Co tam? Jest silny, jest potężny. Potężny w swej mocy, czytamy w wersie 5, tak? Jest wielki. Jest dobry, czekałam na to słowo. Jest dobry. Jest dobry. On jest lekarzem złamanych serc, czytamy. Jest tym, który opatruje ludzkie rany. Te wszystkie cechy, właśnie można by było jeszcze tutaj wysnuć, tak? On posyła swoje słowo, tak? On nadaje prawo, działa, panuje nad swoim stworzeniem w każdym aspekcie życia. I te wszystkie cechy, które tutaj wymieniliśmy, można by było, pozwólcie, że tak streszczę, do takich trzech, o których będziemy tutaj dzisiaj mówić. Bóg jest, tak jak Ewa powiedziała, Bóg jest dobry. Ten psalm pokazuje nam, że On jest dobry. Po drugie, Bóg jest mądry. Bóg jest mądry. Bóg jest wszechmocny, On panuje. I te wszystkie cechy moglibyśmy właśnie zebrać w te trzy, na które wskazuje nam psalm. Bóg jest dobry, Bóg jest mądry, Bóg panuje. Powiedzcie mi, czy taki Bóg, czy nasz Bóg jest godzien zaufania? Men! Bóg, który jest mądry, Bóg, który jest dobry, Bóg, który jest wszechmocny, On jest godzien zaufania. A powiedzcie mi, czy jest ktoś we wszechświecie, kto jest lepszy niż Bóg, mądrzejszy niż Bóg? Nie ma. Amen! Nie ma. A czy taki Bóg, który jest mądry, który jest dobry, podejmuje mądre i dobre decyzje? Czy taki Bóg, amen, czy taki Bóg, który jest mądry i który jest dobry, nadaje mądre i dobre prawa? Amen. A czy taki Bóg, który jest mądry, który jest dobry, wszechmocny, tak jak to powiedzieliśmy, czy jego plany również są dobre i mądre? Amen. I tematem dzisiejszego kazania, tytuł dzisiejszego kazania jest Dobry Bóg, dobre plany. Dobry Bóg, dobre plany. Zanim jednak dojdziemy do Bożych planów, chciałabym się na chwilę zatrzymać przy Bożych prawach. W psalmie, który tutaj czytaliśmy, na końcu tego psalmu, werset 19-20 jest napisane: On też oznajmił Jakubowi swe słowo, wprowadził swe ustawy i prawa w Izraelu. Nie uczynił tak innemu narodowi, dlatego nie znają one jego praw. Posłuchajcie, to jest niesamowite. Izrael, Boży lud, w tym psalmie wyraża swoją radość, wyraża swoją wdzięczność z tego, że Bóg nadał mu prawo. Z tego, że Bóg nadał mu prawo. Bo wie, że nadał te prawo dobry, wszechmogący, łaskawy, miłosierny Bóg. I tak jak powiedzieliśmy, Bóg nie dał praw, przepisów, które byłyby złe. Bo On jest dobry, więc Jego prawa były dobre. I Izrael z tego się szczyci. Żaden inny naród, jest tutaj w psalmie napisane, nie ma jego praw, tylko właśnie nadał je Jakubowi, nadał je Izraelowi. Wiecie, chciałabym użyć przykładów właśnie z prawa Bożego jako przykładów, które świadczą właśnie o dobroci i mądrości Boga. Wiemy, że prawo mojżeszowe, prawo Izraela jest zawarte w pierwszych 5 księgach Biblii. Jest to nie tylko 10 przykazań, jest tam ponad 600 przykazań, które dotyczą, można powiedzieć, prawie każdego aspektu życia. I wiecie, kiedy my dziś, chrześcijanie w XXI wieku, czytamy pięcioksiąg, czytamy prawo mojżeszowe, to niektórzy mają problemy, żeby w ogóle przejść do końca i przeczytać w całości to prawo. Natomiast kiedy już uda się, to jedynym wnioskiem, jaki dzisiejszy chrześcijanin czasami potrafi wyciągnąć z tych przykazań, jest to: uff, jak dobrze, że ja tego wszystkiego nie muszę już przestrzegać. I czasami nasza refleksja nad prawem, które nadał Bóg, właśnie na tym się kończy. A ja chciałabym dzisiaj podać dwa takie przykłady świadczące, pokazujące, jak w tym prawie, które Bóg nadał Izraelowi, jest ukryta Boża mądrość. Boża mądrość i Boża dobroć. Na przykład, nadał Bóg Izraelowi prawo dotyczące zwierząt czystych i nieczystych. Znacie te przykazania? Był wprowadzony podział. Izraelici pewne zwierzęta mogli jeść, pewnych zwierząt nie mogli jeść. Do zwierząt czystych na przykład należały baranki, należały kozy, należały jakieś ptactwo domowe, tak, kury, ryby z łuskami i płetwami, szarańcza, tak, to były zwierzęta, które można było jeść. Natomiast nie było można spożywać zwierząt tak zwanych nieczystych, na przykład wieprzów, tak, koni, wielbłądów, osłów, psów, kotów, tak. Nie można było spożywać ryb, które nie posiadają łusek i wszelkich też owadów. I kiedy dzisiaj czytamy Biblię i rozważamy ten temat, to cieszymy się, że z perspektywy Nowego Testamentu nam wszystko wolno. Że możemy po prostu spożywać różne potrawy, nie grzeszymy jedząc na przykład wieprzowinę. Natomiast chciałabym ukazać, że dzisiejsi naukowcy, to jest ciekawe, że ludzie ze świata, pochylając się nad tą dietą, która była przepisana, można powiedzieć, Izraelitom, oni pokazują, że to była dieta najzdrowsza dla człowieka. Wiecie dlaczego? To była dieta najzdrowsza dla człowieka. Dlatego, że Izrael, to mięso, które było zabronione dla spożywania Izraelitów, okazuje się, że ono było dla człowieka niezdrowe. Zawierało toksyny, bardzo często zawierało jakieś pasożyty, które szczególnie w starożytności Izraelici nie mogli, nie wiem, mieć wglądu, że tak powiem, czy to mięso jest zdrowe, czy nie. Więc Bóg, nadając takie prawo dotyczące czystości, nieczystości, chronił Izrael przed chorobami. Czy była w tym Boża mądrość? Czy była w tym Boża dobroć? W tym była Boża ochrona. Dzisiaj, czytając to, się możemy zastanawiać, takie dziwne przepisy, takie dziwne prawa. One nie były dziwne. One były dobre, one były mądre. Oczywiście, my mamy wolność. My nie musimy na przykład, nie wiem, trzymać się ściśle tych przepisów, ale to nie znaczy, że nie możemy czerpać z Bożej mądrości. I to nie znaczy, że Boże przepisy nie były dobre i nie były mądre. Polecam to, jeśli ktoś chce się więcej zainteresować tym tematem, książkę Dieta Stwórcy. Inny przykład. Czytałam ostatnio taką dosyć ciekawą książkę zwaną pod tytułem Rok biblijnego życia. Nie wiem, czy ktoś z was czytał książkę Rok biblijnego życia. Jest to książka napisana przez pochodzenia żydowskiego pewnego dziennikarza żyjącego w USA. Jest on agnostykiem, przynajmniej był w momencie, kiedy pisał tą książkę. Podjął się on pewnego eksperymentu. Do tej pory nie prowadził w ogóle religijnego życia. Natomiast podjął się pewnego eksperymentu i postanowił przez rok czasu żyć zgodnie z wszystkimi przykazaniami Biblii. Na tyle, na ile jest to możliwe w dzisiejszych czasach, postanowił żyć zgodnie z wszystkimi przykazaniami Biblii, tak Starego, jak i Nowego Testamentu. Był to dosyć ciekawy eksperyment. Czasami, można powiedzieć, dosyć humorystyczne wychodziły sceny, tak? Dlatego że on sobie również, skoro Izraelici mieli mieć brodę, on sobie brodę zapuścił. Skoro mieli kamienować cudzołożników, więc nazbierał sobie kamyków, tak? Kamienować cudzołożników, żeby nie przestąpić dzisiejszego prawa, to te kamyki były takie wielkości groszku, nie? żeby nikogo nie skrzywdzić, tak? Więc jest to tak dosyć humorystyczny troszeczkę przekład, natomiast dołożył on wszelkich starań i naprawdę miał wielką determinację w tym, by przestrzegać, o ile to możliwe, wszystkich przepisów zarówno Starego, jak i potem Nowego Testamentu. Szczerze powiedziawszy, czasami nam, chrześcijanom, brakuje takiej determinacji, by powstrzymywać na przykład swój język od złego, by na przykład nie kłamać, by nie myśleć nawet źle. On starał się to wszystko robić. Starał się stosować wszystkie religijne praktyki na tyle, na ile był w stanie. I na koniec swojego eksperymentu stwierdził, że mimo, że nadal nie jest w stanie w 100% powiedzieć, że Bóg jest, to same przestrzeganie religijnych praktyk, prawa, które było zapisane w Biblii, prowadziło do jego życia harmonię, prowadziło do jego życia jakiś pokój i takie przybliżenie się mimo wszystko do Boga. Zobaczył mądrość w samym prawie. Zobaczył mądrość, której do tej pory nie dostrzegał. I ciekawa taka rzecz, bo powiedział, że po całym tym eksperymencie nie zrezygnuje na pewno z jednej rzeczy, którą do tej pory, którą również w przeciągu tego roku biblijnego życia wprowadził do swojego codziennego dnia, do codziennych, można powiedzieć, codziennego życia. Otóż zaczął on przestrzegać szabatu, tak jak przestrzegali go Izraelici. Zaczął przestrzegać szabatu. Do tej pory był dosyć takim zabieganym człowiekiem. Był dziennikarzem, był pisarzem. Właściwie codziennie całe dnie spędzał na komputerze, całe dnie spędzał gdzieś przewalając maile, mnóstwo różnych informacji, ciągle w biegu, chaos takiego życia. Na początku trudno mu się było przestawić do tego, żeby przestrzegać tego skrupulatnie tego szabatu. Natomiast odnalazł w tym taki pokój i taką mądrość, że może jeden dzień się wyłączyć, że może jeden dzień odpocząć, że powiedział, że nawet jeśli nie będzie kontynuował jakichś, nie wiem, innych rytuałów, że zetnie sobie brodę, to na pewno nie zrezygnuje z szabatu, bo to wprowadziło harmonię do jego życia. I taka refleksja mi się nasunęła. Oczywiście nie chcę, żeby tutaj ktoś mi zarzucił, że nie wiem, wprowadzam jakiś legalizm, że mówię o tym, bo absolutnie o tym nie mówię. Chcę tylko dać przykład. Dwóch Bożych przykazań ze Starego Testamentu. Powiedzcie mi, czy one były mądre, na przykład dotyczące pokarmów, czy dotyczące odpoczynku. Bo właściwie rozumiany szabat to nie jest, że nie wiem, musimy w sobotę, tak jak Żydzi, po prostu wystrzegać się w tym momencie wszystkiego, ale właściwie rozumiany szabat jest to odpoczynek dany dla człowieka. Jest to dzień, który możesz spędzić, koncentrując się na Bogu, koncentrując się na swojej rodzinie, odpoczywając. Czasami w takim biegu myślę, że brakuje nam takiej mądrości, którą ludzie ze świata, ludzie niewierzący potrafią nieraz w Biblii dostrzec. Naukowcy, dziennikarze potrafią dostrzec, że była w tym jakaś mądrość. Była w tym jakaś mądrość, dlatego że przykazania, dlatego że Boże Słowo dał dobry i miłujący Bóg. Ale podkreślam jeszcze raz, że jest to przykład tylko tego, jak Bóg, jak Jego przykazania, jak Jego Słowo, i to w każdym aspekcie, wyraża Jego mądrość, wyraża Jego dobroć, wyraża to, że Bóg jest dobry i troszczy się o człowieka. My nie musimy, tak jak Żydzi musieli, my nie musimy mieć szabatu. My nie mamy zakazu jedzenia wieprzowiny. My nie mamy takiego czy innego zakazu, którego musimy teraz rytualnie przestrzegać, bo jeśli tego nie zrobisz, to nie trafisz do nieba. Mamy wolność w Jezusie Chrystusie. Ale Boże Słowo w każdym aspekcie było mądre. I wiecie, to są takie dwa drugorzędne przykazania. Dwa drugorzędne z naszej perspektywy przykazania. Jeśli świat potrafi dostrzec, naukowcy potrafią dostrzec, ludzie niewierzący potrafią dostrzec mądrość w tych praktykach religijnych, to o ile bardziej mądre, dobre są takie Boże przykazania, jak te dotyczące moralności, jak te dotyczące naszej relacji z Bogiem, jak te dotyczące naszych stosunków rodzinnych, te dotyczące naszych kształtowania się, naszego planu i codziennego dnia. W tym jest mądrość. Powiedzieliśmy sobie, że Bóg jest dobry, że Bóg jest mądry. Dobry i mądry Bóg posyła swoje słowo, które też jest dobre i mądre w każdym aspekcie życia. Czasami my możemy czegoś nie rozumieć. Wątpię, żeby Izraelici rozumieli, dlaczego mieli nie jeść tych, a nie innych zwierząt. To dzisiaj naukowcy potrafią to odkryć, co jest nie halo w tego rodzaju mięsie, tak? Ale oni po prostu Bogu musieli zaufać. Boże słowo, Boże prawo, Boże przykazania wyrażają Jego dobroć, Jego mądrość i Jego troskę o człowieka. A tak jak powiedziałam, chcę to, aby to się posłużyło jako przykład Bożej dobroci, Bożej mądrości. Czasami my ludzie XXI wieku, powiem więcej, czasami chrześcijanie w XXI wieku nie potrafią czerpać ze źródła mądrości, mądrości Bożego Słowa. Czasami jest to z braku wiedzy, z braku wiary, z braku zaufania. Czasami po prostu jest ignorancja i potem popadamy w jakieś problemy, komplikujemy sobie życie, nie przestrzegając Bożych praw, Bożych zasad, komplikujemy sobie życie. No i niejednokrotnie potem ktoś ma pretensje do Pana Boga, że jego życie potoczyło się w takim, a nie w innym kierunku, jeśli natomiast powodem jest to, że nie przyjął Bożych ostrzeżeń, Bożych wytycznych. Dobry i mądry Bóg daje dobre i mądre prawa. Wiecie, czytałam kiedyś wypowiedź psychologa, który powiedział coś takiego, że jeśli ludzie przestrzegaliby słów Jezusa zapisanych w kazaniu na górze, to oni, psychologowie, nie mieliby pracy. Jeśli ludzie przestrzegaliby tego, co Jezus nauczał w kazaniu na górze, to psychologowie nie mieliby pracy. Powiem więcej, współczesna psychologia bardzo dużo czerpie z tego, co Jezus nauczał właśnie w kazaniu na górze. Bo są tam takie mądre zasady życia o przebaczeniu, o miłości, które są ponad nawet tym, co w Starym Testamencie, tak, co w Starym Przymierzu było głoszone właśnie w prawie Mojżesza. One wychodzą nawet ponad. One mówią o przebaczeniu nieprzyjaciołom. Mówią o takim aspekcie moralności, który jest do osiągnięcia tak naprawdę tylko w Bogu. Jeśli by człowiek przestrzegał i słuchał Bożych praw, stosował się do nauki Jezusa, miałby poukładane, dobre i harmonijne życie. Zobaczmy na Psalm 147, pokazuje nam przyrodę. Kiedy spojrzymy na przyrodę, zobaczmy, jak ona jest poukładana. Jak wszystko do siebie pasuje. Wszystko jest sobie potrzebne, jest harmonia. Jest prawa, które rządzą przyrodą. Widać, że to są mądre prawa. I kiedy te prawa są stosowane w naturalny sposób, jest harmonia w przyrodzie. Jest wszystko rośnie, tak? Wszystko ma swój cel, wszystko ma swój plan. Drzewa wydają owoce, kruki mają pokarm. Tak jak czytamy, Bóg nad tym wszystkim panuje. Dlaczego? Bo Jego dobre i mądre prawa w naturalny sposób w przyrodzie działają. My mamy wolną wolę. Ale jeśli pozwolimy Bogu, dobremu, mądremu Bogu, pozwolimy na to, by On działał w naszym życiu, poddamy się pod Jego panowanie, poddamy się pod Jego wolę, to zobaczymy, jak w naszym życiu również zaczyna być pokój, harmonia, nasze życie ma nadany cel, jest pełne pokoju, tak, harmonii. Bóg jest dobry i Jego Słowo jest dobre. Bóg jest mądry i Jego Słowo jest mądre. I nasz Bóg jest godzien zaufania. I ten Bóg, ten dobry Bóg ma również dobry plan. Ma dobry plan. I warto Mu zaufać. W Księdze Izajasza w 55 rozdziale czytamy 8-9 werset. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. W Księdze Jeremiasza, 29 rozdział od 10 wersetu, czytam. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać, całym swoim sercem objawię się wam, mówi Pan. I to jest przesłanie dla nas dzisiaj. Bóg jest dobry. Jego słowo jest dobre. I Jego plany również są dobre. Kiedy czytamy Biblię od początku do końca, od jej pierwszych rozdziałów po jej zakończenie, to widzimy, że układa się ona w jedną piękną historię zbawienia. W jedną historię zbawienia, historię Bożego planu. Bóg miał plan, kiedy stworzył człowieka. On miał plan nawet na tą okoliczność, jeśli człowiek by upadł i odpadł od Niego. Już przed założeniem świata Jezus był przeznaczony na to, by stać się ofiarą za grzech. Bóg miał plan i dlatego chciał dać Mesjasza, chciał dać Zbawiciela ludziom. I żeby zrealizować ten plan, widzimy, że przygotował jeden naród. Najpierw wybrał jedną osobę, Abrahama, który mu uwierzył. Z Abrahama powołał jeden naród. Po co? Po to, by dać nam Mesjasza. Wszystko, cała historia Izraela układa się w tym kierunku, by przyszedł Mesjasz, by przygotować naród na przyjście Mesjasza, który będzie dany nie tylko temu narodowi, ale całemu światu. Jezus Chrystus jest centrum historii, Jego krzyż jest centrum historii. I dzisiaj każdy, kto Jemu zaufa, kto Jemu powierzy swoje życie, kto przyjmie Boży plan dla swojego życia, kto przyjmie Jezusa Chrystusa, który jest wypełnieniem, który jest wypełnieniem, który jest drogą, prawdą i życiem, ten podda się właśnie pod Boże kierownictwo, pod Boże królowanie, ten przyjmie też zbawienie, jakie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Widzimy, że Boży plan też zmierza ku końcowi dziejów. Przyjdzie taki dzień, który będzie końcem historii. Dzień powrotu Chrystusa. Teraz mamy czas głoszenia Ewangelii. Teraz mamy czas łaski. Czas, kiedy Kościół ma tutaj misję na tej ziemi. To jest też Boży plan. Przyjdzie czas końca. Przyjdzie czas, kiedy Chrystus powróci. Przyjdzie czas, kiedy wszystko powróci też do harmonii z Bogiem, kiedy będzie sąd. To jest plan, to jest wszystko zapisane w Biblii. Wszystko jest zapisane w Bożym Słowie. Bóg ma plan i to jest dobry plan. Ale Bóg ma też plan dla każdego z nas, bo w tym planie, w tym szeroko pojętym planie zbawienia jest miejsce dla każdego z nas. Jest miejsce dla ciebie i dla mnie. Bóg ma plan dla twojego i mojego życia. Bóg ma wolę co do mojego i twojego życia. I to jest dobry plan, bo mam go dobry Bóg. Dobry Bóg chce nam dać wolną wolę. Bo On nie chce mieć robotów, On chce mieć dzieci tutaj na ziemi. I dał nam wolną wolę. I to my z wolnej woli swojej możemy poddać się pod Jego plan. My z wolnej swojej nieprzymuszonej woli możemy słuchać tych słów w Biblii, bądź je odrzucić. Możemy je czytać i traktować jako nie dotyczą nas. Ale możemy czerpać z nich mądrość i stosować w życiu. I widzieć, jak wprowadzają harmonię, widzieć, jak wprowadzają pokój, widzieć, jak wprowadzają Boże panowanie i królowanie, kiedy się pod nie poddajemy. Mamy wolną wolę, mamy wybór. W Jezusie Chrystusie mamy wybór. Człowiek ma wybór. I sukcesem, naszym sukcesem, naszym zwycięstwem jest to, kiedy przyjmujemy Bożą wolę, nie naszą. Kiedy jesteśmy w stanie stanąć w takim miejscu jak Jezus w ogrodzie Getsemane i powiedzieć: nie to, co ja chcę, Ojcze, ale to, co Ty. Nie moja, ale Twoja wola. Nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje. To jest zwycięstwo i to jest sukces. Wiecie, czasami my ludzie, zadałam wam na początku takie pytanie, czy jest we wszechświecie ktoś mądrzejszy niż Bóg? I czy ktoś jest lepszy niż Bóg? Powiedzieliście zgodnie, nie, ja się z tym zgadzam. Nie ma. Amen, nie ma. Ale czy wiecie, że czasami my ludzie stawiamy się w takim miejscu, jakbyśmy byli mądrzejsi niż Bóg, lepsi niż Bóg, mieli lepszy plan niż Bóg. Mamy swoją wizję życia, jak ono powinno przebiegać. Mamy swoje spojrzenie, swój cel, swój plan. Czytamy Boże Słowo, ale no, czy na pewno musimy przestrzegać, czy to jest w tym mądrość? Za każdym razem, kiedy próbujemy realizować swoje, a nie Boga plany, stawiamy się w miejscu, jakbyśmy byli od Boga lepsi, mądrzejsi, wiedzieli lepiej. Cóż innego zrobił Adam z Ewą w raju? Oni wiedzieli lepiej. Oni nie posłuchali Boga, oni Mu nie zaufali. Powiedzieliśmy, że nie ma we wszechświecie nikogo lepszego niż Bóg. Nikogo mądrzejszego niż Bóg. I nie ma dla nas lepszej perspektywy, jak Mu zaufać. On jest godzien naszego zaufania. On jest godzien. Kiedy mówimy Bogu tak, uwielbiamy Go tym. Kiedy mówimy Bogu tak, godząc się na Jego plan, pozwalamy, aby Jego panowanie roztaczało się w naszym życiu. A wtedy, kiedy dzieje się Jego wola, a nie nasza, kiedy poddajemy się pod Jego panowanie, poddajemy się pod Jego słowo, to wtedy będziemy mogli czerpać błogosławieństwo, satysfakcję, nasze życie będzie po prostu pełne w Nim. Wrócę do psalmu 147 na koniec. W wersecie 11-12 jest napisane: Pan darzy sympatią tych, którzy się Go boją i którzy pokładają nadzieję w Jego łasce. Uwielbiaj Pana, Jerozolimo, Syjonie, chwal swojego Boga. Pan darzy sympatią, darzy błogosławieństwem, darzy powodzeniem tych, którzy ufają Mu, ufają Jego łasce, ufają Jego dobroci, ufają Jego słowu. Pamiętamy słowa modlitwy pańskiej. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech przyjdzie Twoje królestwo, czyli niech przyjdzie Twoje panowanie. Niech Twoja wola będzie jak w niebie, tak i na ziemi. Bo On jest dobry. Jego plan jest dobry. Amen.